Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Osoba to kolejne pojęcie, o którym mówimy w naszym wakacyjnym cyklu. Filarami rozmowy będą metafizyka, filozofia społeczna i historia, współczesne debaty, bo jak zawsze w naszych rozmowach nawiązujemy do współczesności, do teraźniejszości. Zaczynamy jak zwykle od próby definicji.
Etymologia pojęcia osoba swoje źródła ma w starożytności, a właściwie w kulturze etruskiej, od pojęcia fersu. Później przełożony na język łaciński, czyli persona. To fersu znaczy tyle, co maska. I tutaj pamiętamy zapewne ze starożytnej Grecji, z tragedii, z komedii, słynne maski aktorskie, a więc albo z uśmiechem lub ustami wykrzywionymi w dół, czyli maska, persona. Można by było tutaj wskazać na pewne znaczenia, aktorzy przybierają ową maskę, ale to pojęcie zostało zmodyfikowane i w tym takim personalistycznym, filozoficznym znaczeniu przyjmuje swój sens i swoje znaczenie właściwe od definicji Boecjusza, a później od świętego Tomasza z Akwinu. Boecjusz definiuje osoba jako indywidualna substancja natury rozumnej. W tym kontekście tę definicję rozwija później właśnie Tomasz z Akwinu, kładąc nacisk na ten taki duchowy aspekt człowieka, a więc ten byt, który nie daje się zredukować na przykład do cielesności, do materialności, do przyrody, a więc to, co nadaje nam albo stanowi o naszej wyjątkowości, ludzkiej wyjątkowości, o jedności, o podmiotowości, o tym, co mówimy, że samo stanowimy o sobie. A więc osoba ma ten charakter podmiotowy, w tym kontekście powiedzielibyśmy duchowy.
Jeśli nawiązujemy do poglądów Tomasza z Akwinu, no to oczywiście, jak żeby inaczej, musi się tutaj pojawić nam krótki wątek dotyczący znaczenia, miejsca, pojęcia osoby w metafizyce.
Zgadza się. Dlatego tutaj nawiązałem właśnie między innymi, no bo twórcą takiej klasycznej, w sensie tomistycznym metafizyki jest oczywiście Tomasz z Akwinu. Ten tomizm właśnie, czy neotomizm współczesny, no to jest tradycja filozofii tomaszowej. Różne są tu szkoły, ale to jest ta tradycja. Wyjątkowość, niepodzielność osoby, rozumianej jako najdoskonalszy rodzaj bytu. Ten byt, który posiada samoświadomość. Zdolność do autodeterminacji, samorealizacji. Co to znaczy? To znaczy, że osoba czy istota owej osoby nie może być zastąpiona niczym innym, inną kategorią. Jeżeli popatrzymy na świat, na nasze ciało, to ciało jest materialne. A wszystko, co materialne w tym kontekście, jest mnogie, złożone, podzielne, czasowe i przestrzenne, a więc niekonieczne. A więc jest to byt zniszczalny. Natomiast osoba jest niepodzielna. To jest indywiduum, jeszcze raz podkreślę, indywidualna substancja natury rozumnej. A więc jest niepodzielna i nie dająca się właśnie zredukować do czegoś innego. Na przykład w innych kierunkach filozoficznych, o których mówiliśmy o materializmie. I w takim marksizmie na przykład będzie się definiowało człowieka jako istota gatunkowa, jak inne gatunki. Różniąca się czym, no chociażby wolnością, świadomością, ale istota gatunkowa. Albo, że człowiek jest istotą historyczną, uwarunkowaną przez historię, albo przez kulturę nawet. A więc, że jest zmienna, że to, kim jesteśmy, zależy na przykład od jakiejś konfiguracji wzorów kulturowych. Oczywiście na to wszystko się, w sensie psychologicznym, na osobę też te elementy się składają, ale tutaj jest to ta niepodzielna substancja, ten właśnie wyróżniony, najdoskonalszy w sensie metafizycznym rodzaj bytu. Więc ten byt, który odpowiada za tworzenie wartości, które one mu podlegają. Tym samym tu z osobą wiążą się takie kategorie jak miłość, odpowiedzialność, realizacja wolności, godność. Osobie, mówimy, przynależy niezbywalna godność. No ale teraz znowu subtelna różnica. Taki Boecjusz, czy w sensie metafizycznym, będziemy mówili o godności jakiej? Nadprzyrodzonej. Czyli takiej Bóg stworzył człowieka. Już z tego faktu ta osoba ma godność niezbywalną. Natomiast przyrodnicy, w kontekście przyrodniczych kierunków albo społecznych, odrywających, jakby odcinających źródło człowieka od transcendencji, powiedzą, człowiek z faktu urodzenia jest wolną jednostką, jednostką, nie osobą. I z faktu samego urodzenia, ale urodzenia w sensie natury przyrody, a nie natury tej nadprzyrodzonej, też ma godność, ale to już jest inna godność. Tu już są inne przymioty tego człowieka. I wtedy w sensie historycznym, w tej filozofii, to pojęcie historii, jak każde inne pojęcie ogólne, będzie zmienne. Te sensy i znaczenia będą podlegały zmianie. A więc nowożytne interpretacje, można powiedzieć, już od ojca nowożytności, od Kartezjusza, będą odbiegały od tej klasycznej metafizyki.
Z pojęciem osoby połączył pan takie słowa, takie przymioty, dyspozycje jak samostanowienie, samopanowanie, autorefleksja też jako zdolność osoby do również oceny działań własnych. Także te pojęcia powolutku nas wprowadzają w obszar filozofii społecznej, na gruncie której pojęcie osoby warunkuje nam też rozmaite i relacje, i zależności.
Zgadza się. I w tej filozofii społecznej kładzie się nacisk na taki relacyjny i moralny wymiar kategorii osoby, czy pojęcia osoby. I tutaj osoba związana by była z takim kierunkiem jak personalizm. Ale ten personalizm ma różne oblicza i też różne, mówiliśmy o tym, różne twarze. Z jednej strony wspominaliśmy w jednym odcinku na przykład o Maritenie. No to tutaj osoba rzeczywiście jest w kontekście jeszcze metafizycznym. On tam oczywiście rozróżnia pojęcia osoby, ale w sensie, w znaczeniu metafizycznym każdy jest osobą. Ale już w znaczeniu psychologicznym czy społecznym osobą się staje. Karol Wojtyła, jedna z najważniejszych jego prac, czyli Osoba i czyn. I wcześniej jeszcze też istotna praca Miłość i odpowiedzialność, w której pokazuje różnicę między właśnie takim materialistycznym, ewolucyjnym, przyrodniczym ujęciem człowieka, takim redukcjonistycznym, a właśnie kategorią osoby, gdzie osoba jest tym bytem, który stanowi sam o sobie, w którym realizuje się właśnie godność, realizuje się wolność. Co więcej, osoba jest wtedy tym, co decyduje, że jestem autentycznym człowiekiem i żyję w autentycznej kulturze, tworząc społeczeństwo i autentyczne na przykład państwo. Wszystko to, co nie łączy się z tą kategorią osoby w sensie metafizycznym, transcendentalnym, jest po prostu, byśmy powiedzieli, w takim kontekście wojtyliańskim, cywilizacją śmierci, antykulturą, jest zaprzeczeniem tego prawdziwego, autentycznego człowieka. A więc jest to bardzo ważna kategoria, jeżeli opisujemy i próbujemy odpowiedzieć na pytanie, kim jest człowiek, co to jest kultura, co to jest społeczeństwo, jakie powinno być państwo, jakie powinno być prawo. To wtedy bardzo ważne jest, jakim pojęciem operujemy. My mówimy zamiennie, ale to są naprawdę zasadnicze znaczenia, które świadczą o czym? O tym, że spór o to, kim jest człowiek, jest sporem jeszcze niezakończonym i wydaje mi się, że nie będzie zakończony.
Debaty, a nawet czasem spory dotyczące definicji osoby i tego, jak mogą być potem rozumiane na przykład relacje i zależności tworzone między osobami, to też nawiązanie do naszych czasów, teraźniejszości, współczesności, bo przecież dziś debata, rozmowa, dyskusja, tego słowa wolę używać niż słowo spór, rozmowy trwają. Nie ma jednej definicji osoby, nie ma pewnej zgody co do jednego rozumienia tego pojęcia. Współcześnie, jak przedstawiają się, jak wyglądają te debaty, te spory, co stanowi taki czasem punkt zapalny, czy też pewien moment, w którym zatrzymujemy się i nagle nasze drogi się rozchodzą, bo się po prostu nie zgadzamy.
Ale tutaj już musielibyśmy wkroczyć, a właściwie wkraczamy w następną problematykę, a więc sporu o tożsamość. To, co wiąże się z pytaniem o to, kim jest człowiek. I te współczesne dyskusje obejmują różne podejścia do tożsamości. Jedną z takich popularniejszych dyskusji, jakie przetoczyły się, można powiedzieć, od lat 70. XX wieku i do dzisiaj, w kontekście takim ponowoczesności, w zderzeniu czy w konfrontacji z tym tradycyjnymi, na przykład metafizycznymi czy ontologicznymi ujęciami człowieka, jest właśnie tak zwana narracyjna koncepcja tożsamości. A więc kim jest człowiek? No, powiem jeszcze raz, tak? Pojęcie osoby zawiera w sobie coś, co jest dla Wojtyły na przykład stanowi szczególną pełnię i doskonałość bytu, coś niepodzielnego, stałego. Ciało umiera, dusza jest stała i niezmienna. Ta osoba decyduje o tym, że jeśli my się zmieniamy całe życie, to jednak ten rdzeń, by powiedział Ingarden, ten rdzeń jest w nas trwały. On decyduje o tożsamości. Oczywiście na różnych obszarach ta dyskusja się toczy. Społecznym, psychologicznym, kulturowym, w sensie filozoficznym. Narracyjna tożsamość. Co to takiego? Derrida, Lacan, takie nazwiska. Richard Rorty. Otóż teoria wiązkowej koncepcji człowieka nie ma nic stałego w nas. Nie mamy. Człowiek nie jest osobą. Człowiek jest, bym powiedział za Rortym, idiosynkratyczną wiązką pragnień i przekonań. A więc z tym wszystkim, co nas wiąże. Nie ma nic w kulturze i w człowieku stałego, niezmiennego, trwałego. Oczywiście możemy, jak chcemy sobie wybrać. Otóż mam jedno życie, zwróćmy uwagę, a więc jedną biografię, jedną historię. Ale teraz opowieści o mojej historii, czyli narracja, interpretacja tej narracji, ich może być wiele. Pani będzie oceniała i interpretowała moją historię inaczej, moja sąsiadka inaczej, rodzice inaczej, znajomi inaczej. A więc jedna historia, jedna biografia, mnóstwo narracji, mnóstwo interpretacji. Twierdzą oni, że ta tożsamość, to kim jestem, jest po prostu pewną wiązką. Taka wiązkowa teoria jest zlepkiem różnych elementów i nie ma jakiegoś wyróżnionego. To ja wyróżniam. Ja mogę wybrać na przykład element religijny, artystyczny, filozoficzny, naukowy, ale ktoś inny powie, że nie, że on mu nie odpowiada. A więc personalizm ten metafizyczny czy ten klasyczny podlega krytyce. On oczywiście w pewnych środowiskach dalej funkcjonuje, ale nie jest koncepcją wiodącą, jak no, jeszcze załóżmy te 150 lat temu, gdzie metafizyka czy ten tomizm, neotomizm miał się dobrze. W tym sporze o to, kim jest człowiek, chodzi raczej o to, aby odpowiedzieć na fundamentalne pytanie. Co to jest ten podmiot? Kim jest człowiek? Czy człowiek jest osobą, a więc tą indywidualnością stałą i niezmienną? Czy może właśnie taką idiosynkratyczną wiązką pragnień, przekonań tworzonych przez społeczeństwo, kulturę, historię? W tym kontekście bardzo ładną pokazuje właśnie Karol Wojtyła istotę rozumienia tego współczesnego, czy w XX wieku, a nawet dzisiaj w tej konwencji obowiązującą definicję osoby. Co robi Wojtyła? Modyfikuje drugi imperatyw hipotetyczny Kanta. Mówi, że ma on zasięg uniwersalny. Nazywa się to normą personalistyczną. A brzmi ona tak. Nikt nie może posługiwać się osobą jako środkiem do celu. Ani żaden człowiek, ani nawet Bóg Stwórca. Zatem człowiek jest celem samym w sobie. Kant powie, celem będzie człowieczeństwo. A więc osoba, ten drugi, też jest osobą, więc nie może być traktowany jako środek do celu.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.